Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj z nami jest wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Odświeżam sobie właśnie Twittera ministerialnego. Nie ma jeszcze danych świeżych na temat dzisiejszych przypadków koronawirusa.
Każdego dnia podawano około 10:30.
No to, że tak powiem, nadaremnie odświeżam. Natomiast pewnie interesujące są wczorajsze dane, dlatego że bardzo symboliczny dzień. Z jednej strony mieliśmy 5 miesięcy minęło od momentu ujawnienia pierwszego zdiagnozowanego przypadku koronawirusa. Z drugiej strony najwyższy od tego czasu dobowy przyrost zakażeń. Panie ministrze, nie zapala wam się żółte światło? No bo wychodzi na to, że to cały czas jakby rośnie.
Oczywiście. My cały czas monitorujemy tę sytuację, ponieważ tak jak pan zauważa, w ostatnich tygodniach mieliśmy kilkakrotnie takie dni, że ta liczba nowych przypadków była rekordowo wysoka wobec poprzednich miesięcy. Natomiast też z drugiej strony cały czas patrzymy na skalę epidemii, porównujemy się z innymi krajami, no chociażby w Hiszpanii wczoraj kilka tysięcy nowych przypadków w kraju, który to jest powiedzmy porównywalnej wielkości do Polski. Dlatego w naszej ocenie oczywiście każdy kolejny przypadek, każde nowe zachorowanie to jest powód do zmartwienia, natomiast na ten moment według naszych danych 10 powiatów na terenie całej Polski to są powiaty, w których jest taki podwyższony poziom zakażeń. To są powiaty, które są w tej najwyższej kategorii, jeżeli chodzi o tę kategoryzację, którą przyjęło Europejskie Centrum do Spraw Chorób Zakaźnych i CDC. I przede wszystkim na sytuację w tych powiatach zwracamy teraz uwagę, tak aby właśnie tam nie doszło do dalszego wzrostu liczby zakażeń.
Panie ministrze, czy to jest tak, że w takim razie cały świat sobie pofolgował, Hiszpanie, Polacy? Ja słyszę od rana takie komentarze, że rozluźniliśmy się za bardzo. Politycy, lekarze, celebryci mówią o tym jednym głosem.
Jeżeli chodzi o to, czy tu rzeczywiście doszło do jakiegoś rozluźnienia społecznego, no to widzimy, że na pewno przestrzeganie tych zasad nie jest tak ścisłe, jak to miało miejsce w pierwszych tygodniach czy pierwszych miesiącach epidemii. To jest oczywiście fakt i to jest niedobre i dlatego ja przypominam raz jeszcze o tym, że te podstawowe 3 zasady, czyli utrzymywanie dystansu wtedy, kiedy to jest niemożliwe albo jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, w miejscu publicznym, noszenie maseczek ochronnych. No i trzecia ważna rzecz, korzystanie z płynów do dezynfekcji. One pojawiły się już praktycznie wszędzie, w każdym miejscu. Można z takiego płynu bezpłatnie skorzystać, a każdy z nas może też się łatwo zaopatrzyć w taki darmowy dozowy.
Tak, panie ministrze.
Taki osobisty dozowy.
Tylko, że potem realia wyglądają zupełnie inaczej. Ja mam przed sobą obrazek świeży. Sprzed kilku dni na Krupówkach spacerowałem. Może co setna, 150 osoba miała maseczkę. O dystansie społecznym tak zwanym to w ogóle nic nie mówię, bo ścisk jak nie wiem. To wyglądało jak epidemiczna bomba zegarowa. Może powinniście jakieś zdecydowane działania podjąć, nie tylko zalecenia, tylko coś twardszego.
Ale tutaj to nie jest w ten sposób, że obowiązują wyłącznie zalecenia, obowiązują przepisy, które dają na przykład funkcjonariuszom policji możliwość nakładania mandatów na osoby, które nie przestrzegają tych zaleceń. Wiemy, że niektórzy tutaj podejmują taką próbę unikania tej odpowiedzialności, mówiąc, że przecież oni mają przeciwwskazania medyczne, że wcale im się ten mandat nie należy, ale warto pamiętać, że w takiej sytuacji policja ma prawo do skierowania sprawy do sądu, a w sądzie grzywna, jeżeli te informacje o właśnie stanie zdrowia się nie potwierdzą, może być nawet 10-krotnie wyższa.
Dobrze, ale my mówimy teraz o uregulowaniach dotyczących przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, w sklepach, a nie o przestrzeni publicznej. Tu
ale
nie ma...
Nie, panie rektorze, absolutnie nie, panie rektorze. Przecież wskazał, że był pan na Krupówkach, gdzie nie sposób było utrzymać tego dystansu, a te zasady mówią jasno.
Czyli sam dystans
Jeżeli nie można utrzymać dystansu, wtedy obowiązuje nas noszenie maski.
No ja widziałem tylko wóz Straży Miejskiej, który jechał i tak przez megafony mówił oj, proszę, żeby mi to było przedostatni raz. Tak to mniej więcej zrozumiałem.
No, dlatego jesteśmy też w ciągłym kontaktem kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z policją. Ja nie wykluczam, że jeżeli ta sytuacja tak będzie wyglądała, to odejdziemy od tej praktyki, którą przyjęliśmy do tej pory, czyli że zaufaliśmy obywatelom i powiedzieliśmy, że jeżeli ktoś ma jakąś zdrowotną trudność, no to tej maski nosić nie musi, ale nie jest wymagane noszenie ze sobą żadnego doświadczenia. Możliwe, że przejdziemy na to, że noszenie takiego doświadczenia będzie jednak obowiązkowe, tak żeby tutaj każdy, kto z jakiegoś powodu nie chce nosić maski przy ubicy, bo przypominam, że jeżeli dla kogoś sama maska jest kolorowa, można nosić przy ubicy, można w dowolny inny sposób zasłaniać usta i nos, to wtedy taka osoba po prostu bez doświadczenia będzie ukarana mandatem i nie będzie mogła wchodzić do sklepu. Już ja przypomnę, że już dzisiaj jest ten sposób, że przedsiębiorca ma możliwość odmówić obsługi, natomiast no, rozumiemy też sygnały ze strony przedsiębiorców, że ten przekaz trzeba wzmocnić i nad tym także pracujemy.
No, właśnie słyszałem zapowiedź tego, że ma być wydane rozporządzenie, w którym przedsiębiorca będzie miał prawo odmówić obsługi klienta.
Przedsiębiorca który... już dzisiaj, panie redaktorze.
No, już może, tak? Teoretycznie.
Znaczy, no, zupełnie praktycznie. Słyszymy tutaj skargi ze strony przedsiębiorców, że nie są w stanie jakby odmówić obsługi klienta. Ale wyobraźmy sobie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że do tego samego sklepu wchodzi osoba pod wpływem alkoholu, zaczyna w tym sklepie coś niszczyć, coś zakłócać porządek. Czy pan sobie wyobraża, że wtedy obsługa takiego sklepu pozostała bierna, że czekała no i uznałaby, że no przecież nie ma prawa tutaj nic w tej sprawie zrobić? Oczywiście, że nie. I tak samo jest w tym przypadku. Są jednoznacznie obowiązujące przepisy, które mówią, że jeżeli jesteśmy w sklepie, powinniśmy zasłaniać usta i nos maską i to stanowi jak najbardziej powód do tego, żeby odmówić obsługi. Dlatego oczywiście pewne doprecyzowanie może być istotne i my tego doprecyzowania dokonamy i tutaj na drodze wykładni obowiązujących przepisów na ten temat ministerstwo myślę, że jeszcze w tym tygodniu się wypowie. Natomiast też zachęcam do większej, można powiedzieć, śmiałości w egzekwowaniu tych obostrzeń, dlatego że one są przede wszystkim nie w interesie tego, kto jest tutaj zarażony, nie w naszym interesie, że my się nie zarazimy. To jest przede wszystkim w interesie tego, że nie zarazimy innych i dlatego powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby nikt, kto może realnie właśnie z tego zabiegu sanitarnego, bardzo prostego zresztą skorzystać, żeby nic się od tego nie uchyla. I to jest rola dla całego społeczeństwa, oczywiście z władzami na czele.
Jak ta cała sytuacja tak naprawdę wszystko zależy od naszej społecznej, obywatelskiej odpowiedzialności. Ale panie ministrze, czy patrząc na te dane statystyczne, nie myśli pan, to jest druga faza koronawirusa?
Panie redaktorze, jeżeli byśmy sobie nałożyli ten wykres na wykresy z tych krajów, w których koronawirus zebrał takie naprawdę śmiertelne żniwo i jak liczba zgonów była wielokrotnie wyższa niż w Polsce, no to widzimy, że tak naprawdę na ten moment na szczęście liczba przypadków w Polsce nie kwalifikuje nas do tego, żeby mówić o jakiejkolwiek drugiej fali. To znaczy to jest wciąż, można powiedzieć, ta sama fala, która się rozpoczęła na wiosnę.
Czyli to jest efekt, ten wzrost zakażeń jest efektem tej pierwszej fali, to tak naprawdę teraz znaczy, jakby taki większy przepływ przyszedł? Tak próbuję to jakoś obrazowo sobie ująć.
Znaczy, ja rozumiem, że jest taka potrzeba, żeby pewne zjawiska starać się wyjaśnić w przystępny sposób. Natomiast myślę, że to porównanie do fal jest w tym przypadku nietrafione, ponieważ tutaj mamy raczej do czynienia z tym, że podejmując decyzję o tym, że będziemy działać w sposób, który doprowadzi do radykalnego obniżenia liczby nowych zakażeń, bo tak zadziałaliśmy na początku tego roku, doprowadziliśmy do sytuacji, w której w której ich liczba rozłoży się w pewnym stopniu w czasie. I dzisiaj mamy wiele zakażeń, większość z nowych zakażeń są zakażenia np. ognisk w zakładach pracy. Zresztą takie też ognisko było na terenie Wielkopolski.
Tak, jeszcze cały czas to ognisko sieje.
Tak, i natomiast oczywiście z tego ogniska później są dalsze, mogą być dalsze zakażenia, na przykład do osób, które właśnie pracują w takim zakładzie, a później wychodzą i mają kontakt z innymi. Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby korzystać z tych prostych zabiegów sanitarnych, o których
mówimy. Panie ministrze, dobrze, no ale mamy jednak statystykę, to jest dosyć mocna i bezwzględna nauka. Przy tak dużej liczbie przypadków jest też o wiele większe ryzyko transmisji w społeczeństwie koronawirusa.
Oczywiście, i dlatego tak jak wskazałem, powinniśmy się przed tym zabezpieczać, między innymi korzystając z masek ochronnych i płynu do dezynfekcji i utrzymując dystans społeczny. To są zasady, które są proste, niekłopotliwe we wdrożeniu, dlatego racjonalnym oczekiwaniem wobec wszystkich członków naszej społeczności jest to, aby tych zasad przestrzegać. Jednocześnie w takich miejscach, w których liczba tych zakażeń jest podwyższona, nie wykluczamy, że będą wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Pracujemy nad rozwiązaniem, które ma doprowadzić właśnie do takiej regionalizacji, czyli że tam, gdzie tych zakażeń jest więcej, będziemy mogli wprowadzić jakby kolejne rozwiązania, które będą tą transmisję
w dalszy sposób. To może być taki lokalny lockdown? To coś na wzór tego, co mieliśmy do czynienia w marcu, w kwietniu?
Ja bym tak daleko nie szedł, ponieważ te statystyki, które teraz widzimy, one nie wskazują na to, że tak daleko idące środki, jak zostały przedsięwzięte na początku roku, są niezbędne.
No ja bym właśnie odwrotnie powiedział, wydaje mi się. Ja może pozwolę sobie zacytować, bo rozmawiałem wczoraj z senatorem Janem Filipem Libickim, który jest zakażony koronawirusem. I on właśnie stawia takie pytanie. Jak to jest, że kiedy było kilkadziesiąt dziennie przypadków zachorowań, to wszyscy siedzieliśmy w domu, teraz na początku lipca mamy kilkaset, no i mówi się, że nie ma COVID-u, że pokonaliśmy COVID i że możemy chodzić normalnie prawie po ulicy. Nie ma lockdownu, pracujemy, wypoczywamy, my wyjeżdżamy na wakacje.
Ależ odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. W momencie, w którym był wprowadzony lockdown, dynamika wzrostu, czyli przyrost nowych przypadków w liczbach względnych, była znacznie wyższa i ponadto wtedy widzieliśmy, jak ta dynamika, do czego może prowadzić ten wzrost, patrząc na dane z innych krajów europejskich. I pan senator Libicki na pewno pamięta te czasy, kiedy w innych krajach, w krajach południa Europy, we Włoszech, w Hiszpanii, czy nawet nie we Francji i w Niemczech, były ograniczenia w dostępie do terapii, były ograniczenia w dostępie do sprzętu medycznego, właśnie spowodowane tym, że system ochrony zdrowia utracił wydolność. Tymczasem w Polsce, według danych na wczoraj, zajętych było, już dokładnie danych nie pamiętam, ale między 70 a 80 sztuk stanowisk respiratorowych.
Czyli tych najcięższych przypadków, można powiedzieć.
Tak. Stanowisk, których w innych krajach europejskich po prostu zabrakło. Czyli taka była wtedy sytuacja i porównywanie jej z sytuacją dzisiejszą, kiedy Polska realizuje daleko idący program badań przesiewowych, czyli takich badań, gdzie nie badamy, tak jak od początku to było robione, osób z kontaktu i z objawami, tylko badamy wszystkie osoby z grup zagrożonych. To jakby niesie za sobą dużą
zwiększenie liczby przypadków, tylko to nie są ciężkie przypadki. Tak można to mniej więcej przełożyć.
Dokładnie tak. Dlatego ja apeluję do pana senatora Libickiego i wszystkich innych przedstawicieli opozycji, żeby nie upraszczali tej rzeczywistości w sposób, który w mojej ocenie czasami nawet, akurat o tej wypowiedzi nie mówię, bo jej nie słyszałem w całości, ale czasami w ustach polityków opozycji tak naprawdę manipulacji.
Panie ministrze, ostatnie pytanie. Co z tą Wielkopolską? Czy tutaj jakieś specjalne działania będziecie prowadzili? No bo jesteśmy w tej chwili na podium tych nowych przypadków, w czasie tych badań przesiewowych wykrywanych koronawirusa. Mówił pan o tym ognisku też między innymi.
Tak, dlatego tak jak wskazałem, jest możliwe, że jeżeli liczba tych zakażeń istotnie wzrośnie, jeżeli zobaczymy, że te ogniska rzeczywiście będą się poszerzać, wtedy będą wprowadzane regionalne obostrzenia. Myślę, że na terenie powiatu, może nawet niżej. Ja przypomnę, że jedna z gmin w Wielkopolsce była objęta tym specjalnym reżimem wyborczym. w ramach którego głosowanie odbyło się wyłącznie korespondencyjne. Nie? I to pokazuje, że nie jesteśmy gotowi do tego, żeby takie rozwiązania wprowadzać, natomiast pokazuje też, że one nie uniemożliwiają normalnego funkcjonowania, chociażby na przykładzie tych wyborów, gdzie frekwencja w tym obwodzie, gdzie one były realizowane korespondencyjnie, była bardzo
Stawiam
podobna
do kropkę,
innych.
Nasz czas dobiegł końca. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia i porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.